Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Radia Rodzina. Przeżywamy jeszcze czas Bożego Narodzenia. Przed nami niedziela Chrztu Pańskiego. Popatrzymy już na Jezusa, który po przeżyciu czasu ukrytego, tak zwanego od Betlejem, poprzez Egipt, poprzez Nazaret, poprzez te wszystkie wydarzenia, które ukazują Ewangelię i poprzez te, których nie ukazują nam Ewangelię. Będziemy patrzeć na Jezusa, który przychodzi do Jana Chrzciciela, tak jak wielu ludzi z Palestyny, aby przyjąć chrzest w Jordanie. Jezus jest święty. Jezus jest tym, o którym mówi Jan Chrzciciel, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jan powie później, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wskaże na Jezusa. I to właśnie wskazywanie na Jezusa, kim On jest dla nas, kim my jesteśmy dla Niego, jak bardzo potrzebujemy Jego obecności teraz w Kościele. To wszystko przeżywaliśmy również w czasie Adwentu, w czasie świąt Bożego Narodzenia. Będziemy przeżywać w następnych okresach roku kościelnego. Przyjdzie również Wielki Post, później Wielkanoc. Patrzymy na Jezusa, który przychodzi do nas, ale zawsze obdarza nas szczególnie bardzo pięknymi, wielkimi łaskami. Trzeba okazać Mu za to wdzięczność. A wszystko po to, że jesteśmy w drodze do nieba. Ta droga będzie również, to wejście do nieba będzie poprzedzone również naszą śmiercią, sądem Bożym, o którym mówi święty Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, w rozdziale 5, wierszu 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele złe lub dobre. Na sądzie Bożym trzeba być w stanie łaski uświęcającej. To jest pierwszy warunek. Musimy mieć w sobie życie Boże. Dlatego też mówi nam katechizm na ten temat tak. Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w czasie Jego drugiego przyjścia, ale także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie do jego czynów i wiary. I to jest ważne spotkanie z Panem Jezusem, można powiedzieć najważniejsze, na które musimy się przygotowywać w ciągu całego ziemskiego życia. Nie ma nic ważniejszego jak to, aby z tego spotkania, z sądu Bożego, które dokona się po śmierci, być zaproszonym do nieba, żeby Jezus mógł powiedzieć, a teraz zapraszam cię do nieba. Czym jest niebo? To też jest ważne spojrzenie. Katechizm mówi nam o tym, numerze 1023. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest, twarzą w twarz. To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują i co więcej, odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Żyć to być z Chrystusem, ponieważ gdzie jest Chrystus, tam jest Królestwo. Niechaj to pragnienie i ta prawda towarzyszy nam w ciągu naszego życia. Popatrzmy, co jeszcze może wynikać z naszego życia. Tutaj w tej drodze, po spojrzeniu na wydarzenie, którym można nazwać wcielenie Syna Bożego i Boże Narodzenie, katechizm w numerze 478 mówi o sercu Słowa Wcielonego. Jezus w czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej męki poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna oraz wydał się za każdego z nas. Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie, mówi święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 2, wiersz 20. Umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu najświętsze serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, jest uważane za znak i wyjątkowy symbol tej miłości, którą boski Odkupiciel miłuje nieustannie wiecznego Ojca i wszystkich ludzi bez wyjątku. Niechaj ta prawda towarzyszy nam, żebyśmy wpatrywali się w Boże serce, najświętsze serce Pana Jezusa, również pamiętając o tym, co Bóg mówi do nas, jak mamy kochać. Ta nauka miłości zawarta jest w Księdze Powtórzonego Prawa, więc już w czasach Starego Testamentu, aby człowiek kochał Boga nieustannie we wszystkim, co stanowi o jego życiu, aby kochał Boga tak, aby ta miłość była dla niego radością spotkania z Bogiem każdego dnia, w każdej chwili życia. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w tym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. To jest taka nauka o miłości Boga, o tym, jak ją wprowadzać w życiu osobistym, ale i rodzinnym. To jest też zadanie ważne dla każdej rodziny chrześcijańskiej i tej, która czeka na Jezusa. Może ileż jest serc, które czekają na Ewangelię, jak mówi piosenka młodzieżowa. Dlatego też trzeba być gotowym do niesienia Ewangelii, do modlitwy za niechrześcijan, tak jak to wczoraj patrzyliśmy na trzech mędrców ze wschodu, którzy są przedstawicielami wszystkich tych, którzy jeszcze nie są ochrzczeni. Oni modlą się za tych ludzi i o misjonarzy, aby przygotowali ich do sakramentu chrztu, aby włączyli ich do kościoła, aby mogli uczestniczyć w łaskach sakramentalnych. Drodzy, ta prawda niech nam towarzyszy. Następna sprawa to spojrzenie na problemy bardzo wielu rodzin. Może teraz są różne zabawy, tak zwany karnawał, a więc wielu młodych niejako czasem zapomina o tym, kim są jako ludzie i jaka jest wielka godność człowieka, że mamy być w drodze do nieba. I przypomina nam o tym święty Jan Paweł II, jego kazanie w Polsce, w Warszawie w 1979 roku, przynosi nam niezwykle ważne stwierdzenia. Kim jest człowiek? Mówi o tym Ojciec Święty, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Święty Jan Paweł II w swojej encyklice napisał także: Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Powołanie człowieka objawia się w Chrystusie. Bez Niego nie potrafimy zrozumieć samych siebie. Niechaj ta prawda pomoże nam dzisiaj spojrzeć również na ważny temat, właśnie o tym, że tak wielu ludzi tylko myśli, że życie polega na zabawie. Chociaż możemy popatrzeć na takie trzy stwierdzenia, kim jest człowiek: homo sapiens, człowiek rozumny, homo patiens, człowiek cierpiący, ale i homo ludens, człowiek, który się bawi. Też człowiek musi w odpowiednim czasie odpocząć. Może jakaś forma zabawy też jest mu potrzebna. Ale czasem bywa, że ta zabawa przechodzi w jakieś odrzucenie Boga. Człowiek zapomina o Bogu, o sobie i o swojej przyszłości. Zapomina o swojej drodze do nieba. Czasem przychodzą ludzie, proszą mnie o pomoc, bo dzieci, chłopcy czy dziewczynki w wieku lat kilkunastu zapominają o swojej godności, są zafascynowani w dalszym ciągu, jak to było od wielu dziesięcioleci, muzyką rockową, a również grami komputerowymi, a również jakąś taką, takim życiem, w którym jest alkohol, w którym jest również są narkotyki i inne zagrożenia niszczące osobowość młodych ludzi. Przecież przed nimi jest całe długie życie. Jak pomóc młodym ludziom? Drodzy, jak pomóc? Jak trudno jest się na ten temat mówi, bo rodzice też pochodzą z tych pokoleń, które były zafascynowane może przed 20-30 laty właśnie taką formą kultury młodzieżowej. I taki fragment spojrzenia na muzykę rockową. Wczoraj była mowa właśnie z pewną rodziną o tym problemie. Szatan w muzyce. Czy jest obecny? Profesor Simone Morabito należy do najwybitniejszych włoskich psychiatrów. Został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny przez Instytut Naukowy w Paryżu. W swojej książce pisze m.in. o wpływie satanistycznej muzyki rockowej na psychikę człowieka. Od przeszło 30 lat profesor Morabito zajmuje się badaniami naukowymi zarówno w dziedzinie psychiatrii, jak chorób wewnętrznych. Przychodzą do niego młodzi ludzie z prośbą o pomoc i leczenie. Wielu z nich było niegdyś wspaniałymi uczniami, ale w pewnym momencie ich życia nastąpiło u nich duchowe i psychiczne załamanie. Stracili chęć życia, pracy i nauki, ich wola została osłabiona, a inteligencja przytępiona. Stali się znerwicowani, przygnębieni, zarażeni pesymizmem i brakiem wiary w siebie. Nie mają żadnej inicjatywy, są niezdecydowani, szybko się męczą, są niezdolni do podjęcia codziennego trudu nauki czy pracy. Morabito odkrył, że kryzys w ich życiu rozpoczął się w chwili, gdy regularnie zaczęli uczęszczać na dyskoteki i na okrągło słuchać ciężkiej muzyki rockowej, która zawiera treści satanistyczne. Profesor stwierdza, że muzyka jest narzędziem komunikacji zdolnym do kształtowania myślenia, zachowań i postaw osób, które jej słuchają. Przekazuje ona do ludzkiej podświadomości nowe idee, które człowiek przyjmuje za swoje, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo są one szkodliwe i niebezpieczne. Muzyka o treściach antychrześcijańskich i satanistycznych niszczy w człowieku instynkt samozachowawczy, który jest niezbędny do normalnego życia. Treści wielu piosenek, takich jak na przykład Autostrada do piekła, Umrzyj młodo, umrzyj piękny, Zniszcz siebie, czy mówiące również o samobójstwach, jawnie zachęcają do popełnienia samobójstwa, do oddania się na służbę szatanowi. Nic dziwnego, że u ludzi słuchających takiej muzyki myśl o samobójstwie staje się czymś obsesyjnym. Dla nas psychiatrów, pisze Morabito, muzyka rockowa o satanistycznych treściach jest jak śmiercionośna trucizna, która działa powoli i skutecznie. W naszych czasopismach medycznych czytamy, że w ostatnich latach w USA 5000 młodych ludzi odebrało sobie życie. Jestem pewien, że jedną z najważniejszych przyczyn tych samobójstw była zachęcająca do odebrania sobie życia satanistyczna muzyka rockowa. Morabito stwierdza, że naukowego wyjaśnienia śmiertelnych efektów takiej muzyki trzeba szukać na poziomie ludzkiej podświadomości. Chodzi o to, że jeśli umysł człowieka odbierze jakąś ideę poniżej progu słyszalności, przyjmuje ją tak, jakby pochodziła z jego osobowego ja. Demon doskonale zna to psychologiczne prawo i dlatego wykorzystuje je w zwodzeniu i sprowadzaniu ludzi na manowce. W swej istocie każda szatańska pokusa jest przekazywana w bardzo ponętnej formie, również na poziomie ludzkiej podświadomości, a jeżeli człowiek uwierzy złym sugestiom i im ulegnie, wówczas dochodzi do popełnienia grzechu, który dokonuje straszliwych zniszczeń w sferze duchowej człowieka oraz w jego relacjach z Bogiem i innymi ludźmi. Wiele piosenek rockowych zatruwa naturalną ludzką podświadomość, doprowadza do pomieszania pewnych podświadomych myśli oraz rytmów, które niszczą osobowe ja i duszę człowieka. Profesor Morabito podkreśla, że osoba ludzka tylko wtedy jest wolna, gdy ma autonomię myślenia, działania, pragnienia i miłowania. Natomiast treści, które przekazują utwory satanistyczne, prowadzą do zniszczenia autonomii osoby i zniewolenia jej przez siły zła. Na przykład w piosence Stairway to Heaven zawarty jest przekaz, że to szatan jest Bogiem i to on zbawia. W utworze Hot Summer Night wyrażone jest pragnienie naśladowania szatana. I nawet gdy ktoś nie wierzy w istnienie złego, a słucha tego rodzaju muzyki, to wtedy negatywne treści w niej zawarte kodują się w jego podświadomości, zachęcając do nienawiści Boga i innych ludzi, do zabójstw, rozwiązłości, prostytucji, kradzieży, samobójstwa. Jeżeli człowiek dobrowolnie odda się pod panowanie sił zła, w jego życiu zaczyna się koszmar zniewolenia przez szatana. Profesor Morabito, który uczestniczył w setkach egzorcyzmów, współpracował też z egzorcystami rzymskimi, przeprowadzonych przez kapłanów oznaczających się wielkim doświadczeniem i świętością, stwierdza, istnieje mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości. Istnieje szatan, nieprzyjaciel wszystkich i żadna koncepcja psychoanalityczna czy z innej dziedziny nauki nie może temu zaprzeczyć, chyba że naukowiec ma złą wolę. Contrafactum non datur argumentum. Przeciwko faktom nie ma argumentów. Nauka musi poddać się oczywistości. Szatan istnieje i jest wśród nas, nieustannie zwodząc ludzi i zniewalając tych wszystkich, którzy przez grzech dobrowolnie poddają się jego panowaniu. Podczas egzorcyzmów mocą Chrystusa szatan jest zmuszony do ujawnienia swojej obecności w sposób namacalny. I egzorcyzmy muszą wtedy trwać tak długo, aż szatan będzie musiał odejść. Czasem to trwa wiele lat. Dlatego też nie można igrać z wrogiem, który jest od nas bardziej przebiegły i chce człowieka zniszczyć i doprowadzić do piekła. Niechaj to nasze wołanie o miłosierdzie, które daje nam możliwość również w tej chwili spojrzenia na nasze życie, może również prosząc o łaski Boże dla młodzieży zniewolonej przez szatana, również czy innych zagrożeniach duchowych, jest ich bardzo wiele. Wołamy o pomoc Matki Bożej, Królowej Polski i Matki Kościoła, również Matki Młodzieży naszej, która ma być przyszłością i Kościoła, i Ojczyzny. Polećmy wszystko w ręce Matki Bożej, odmawiając modlitwę pod Twoją obronę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raz na zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niechaj modlitwa, którą nauczył Pan Jezus sługę Bożą, siostrę Konsolatę Betronę, też będzie wołaniem o ratowanie tych dusz. Jezu Mario, kocham Was, ratujcie dusze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.